Dzień dobry Państwu.
Witamy Państwa serdecznie ponownie.
Dzisiaj podcast o temacie...
Tym samym prawie co ostatnio. Kontynuujemy temat COVID-19 troszkę w innym ujęciu. Pojawiło się ostatnio w mediach, w komentarzach, w naszych wspólnych rozmowach dużo rozważań na temat roli ultrasonografii. Część z tych rozważań w naszym ujęciu to są fakty i część zaleceń, część różnych opinii to są fakty, ale te fakty czasem mieszają się z pewnego rodzaju mitami, czy nie do końca słusznymi opiniami na temat USG płuc. Nie wiem, czy się zgodzi ze mną, Mateusz.
Zgodzę się z tobą. Jakkolwiek obraz ultrasonograficzny, który widzimy na ekranie, nie wzbudzał wśród Państwa takich kontrowersji. My rozumiemy, skąd ten obraz się bierze, analizując przebieg choroby. Natomiast pojawiają się wątpliwości, zapytania odnośnie, jak umiejscowić ten obraz ultrasonograficzny w praktyce klinicznej. I ten podcast służy temu, abyśmy sobie trochę tą wiedzę ułożyli, po co jest ten obraz ultrasonograficzny COVID-19. Na samym wstępie my musimy to bardzo mocno podkreślić, że nasza działalność czy ten podcast nie służy temu, aby zaburzać pewne prawdy, które są w medycynie dobrze ugruntowane. My wiemy, że najlepszą metodą rozpoznawania to jest RT-PCR. My wiemy, jak ważna jest rola tomografii komputerowej w rozpoznawaniu zmian w płucach w przebiegu COVID-19 i nie o to nam chodzi, żeby teraz nagle wywrócić całą diagnostykę do góry nogami. Nie o to nam chodzi. My bardziej zastanawiamy się na takiej zasadzie seeing new ways to cure, finding new ways to see, poszukiwania nowych rozwiązań na podstawie doświadczeń, jakie mamy od naszych kolegów z zagranicy.
No właśnie, bo warto pamiętać o tym, że za chwilę, oby tak nie było, możemy być zaskoczeni olbrzymią liczbą pacjentów, którzy będą wymagali naszego wsparcia, naszej oceny i naszego postępowania medycznego. I to, czym dysponuje obecny system w każdym kraju na świecie, nie wystarcza w tak olbrzymiej grupie pacjentów, którzy zaczynają w tym samym momencie chorować i wymagać pełnej diagnostyki. I tu wiele miejsc, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie na świecie, wielu lekarzy szuka nowych ścieżek, nowych dróg wspierających diagnostykę, między innymi ultrasonografia. To, co powiedziałeś, Mateusz, to jest absolutnie prawdą i racją, że tomografia komputerowa będzie, jest i będzie złotym standardem, jeżeli chodzi o badania obrazowe, a badanie mikrobiologiczne, badanie PCR, to jest badanie, które jest podstawowym badaniem potwierdzającym zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Oczywiście my wiemy doskonale, że każde z tych badań, tomografia komputerowa i badanie mikrobiologiczne, badanie PCR, ma swoją określoną czułość i swoistość. Natomiast też wiemy, że to nasze postępowanie kliniczne musi mieć jakieś ugruntowania takie praktyczne. I rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, że badanie USG może mieć swoje znaczenie w bardzo różnych etapach. Państwo czasem nie znajdujecie tego miejsca, jak wykorzystać USG, albo pojawiają się opinie, że USG jest może i fajne, bo zobaczy chorobę, ale co z tego wynika dla pacjenta? Jak i tak on jest chory?
Nam się udało wyszczególnić, przeanalizowaliśmy dostępne materiały i udało nam się wyszczególnić cztery potencjalne scenariusze, cztery potencjalne sytuacje, które mogą się wydarzyć, w których ten obraz ultrasonograficzny może być przydatny. Sytuacja pierwsza. Jest pacjent, który ma objawy mogące świadczyć o COVID-19. Pacjent ma zabezpieczony materiał do badania PCR. Natomiast na wynik tego badania czekamy. Musimy podjąć decyzję, czy pacjent będzie hospitalizowany, czy będzie mógł być leczony w domu. Oczywiście tę decyzję podejmujemy nie tylko na podstawie badania ultrasonograficznego, na podstawie wielu innych czynników, ale badanie ultrasonograficzne płuc jest jednym z tych, które w takiej sytuacji może okazać się pomocne.
Tak jest. Warto pamiętać, że mówimy tu o badaniu ultrasonograficznym, które jest częścią pełnej oceny klinicznej. To jest ważne, bo pod koniec naszego dzisiejszego podcastu poruszymy jeszcze raz ten temat w odniesieniu do różnego rodzaju zaleceń różnych towarzystw naukowych, które pojawiają się również w Polsce. Mówimy o badaniu USG jako o części badania klinicznego, czyli wywiad, rozmowa z pacjentem, badanie fizykalne, osłuchiwanie i oglądanie płuc za pomocą badania USG. I w tej sytuacji to, co mówisz, jest niezwykle ważne, bo możemy wstępnie ocenić, czy nasz pacjent z podejrzeniem COVID-19 ma zmiany w płucach już na starcie choroby, a wiemy, że te zmiany czasem są widoczne przed pierwszymi objawami, choć mówimy o pacjencie, u którego podejrzewamy tą chorobę, czyli jakieś objawy ma. I znając wyjściową sytuację, jesteśmy w stanie tego pacjenta dalej monitorować, wspierając się obrazem ultrasonograficznym.
Monitorować, ale także pamiętajmy, że duszność może mieć różne przyczyny, że na tym etapie już w izbie przyjęć możemy dokonać diagnostyki różnicowej, szczególnie u pacjentów starszych, którzy mają jeszcze inne choroby towarzyszące. To jest bardziej skomplikowane, to jest trudniejsze, ale nie jest niemożliwe. Co więcej, USG płuc może być łatwą metodą wczesnej detekcji zapalenia płuc bezpośrednio w izbie przyjęć. Wiesz, skąd to zdanie wyciągnąłem?
Nie mam pojęcia.
Z zaleceń postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Ja się z tym zgadzam, a ty?
Ja też się z tym zgadzam i ważne jest to, co przed chwilą powiedziałeś, że badanie USG poza wczesną detekcją zmian, które widzimy w infekcji spowodowanej koronawirusem, może być przydatne w diagnostyce różnicowej. Bo nie zapominajmy o tym, że nie każdy pacjent, który przychodzi na izbę przyjęć z dusznością, z kaszlem czy z gorączką, ma COVID-19. Część z tych pacjentów będzie miało klasyczne bakteryjne zapalenie płuc, część z tych pacjentów będzie miało innego rodzaju zapalenie płuc wirusowe, część z tych pacjentów będzie miało obrzęk płuc, część będzie miało POHP, zaostrzenie POHP, astmę skrzelową i tak dalej. W każdej z tych sytuacji badanie USG może być przydatne.
I dlaczego w takiej sytuacji nie sięgnąć po głowicę ultrasonograficzną? Drugim scenariuszem, który nam przychodzi do głowy, to pacjent z dodatnim wywiadem epidemiologicznym w kierunku COVID-19, z objawami klinicznymi, ale z ujemnym bądź negatywnym testem PCR. My wiemy, że nie wszystkie ujemne są rzeczywiście ujemne, zdarzają się fałszywie ujemne, to niekiedy ten obraz kliniczny jest dla nas silną motywacją do tego, aby ten test PCR powtórzyć czasami raz, a niekiedy nawet więcej. I o takich przypadkach słyszeliśmy i takie przypadki były opisywane. To też jest grupa pacjentów, tak jako drugi scenariusz to omawiamy, kiedy takie badanie może się przydać. I tak oceniamy stan kliniczny tego pacjenta, więc przy okazji, dlaczego by nie także wykonać USG płuc?
Tak, to może dotyczyć przede wszystkim tych pacjentów, którzy pozostają w kwarantannie czy w izolacji poza oddziałami szpitalnymi. Krótko mówiąc, nie mają nasilonych objawów, mają objawy, które sugerują COVID-19, ale mają testy ujemne. W świecie proponuje się u tych pacjentów czasem wykonać badanie tomografii komputerowej, bo choć ten obraz w TK nie jest patognomoniczny, to jest na tyle specyficzny, że może sugerować czy potwierdzać infekcję koronawirusową. Natomiast oczywiście my nie jesteśmy w stanie u tych pacjentów, ani nie ma powodu, żeby u tych pacjentów wykonywać badanie TK. Badanie USG w zupełności wystarczy, widząc cechy typowe dla zapalenia śródmiąższowego płuc, możemy nie stracić tego pacjenta z naszej obserwacji i monitorować go po to, żeby wyłapać ten moment, kiedy ten pacjent będzie wymagał chociażby hospitalizacji.
No i przechodzimy do trzeciego scenariusza, do trzeciego sposobu wykorzystania badania ultrasonograficznego. To pacjenci hospitalizowani z powodu COVID-19. No i wyobrażamy sobie sytuację, że odbywa się codzienna wizyta lekarska i przy okazji tej wizyty również można wykonać badanie USG płuc. To badanie jest elementem składowym codziennej oceny pacjenta. Mamy możliwość, korzystając z jednego zestawu odzieży ochronnej, który i tak wykorzystujemy do przeprowadzenia codziennej wizyty wzmocnić naszą wiedzę dodatkowymi informacjami o tym, jak u tego pacjenta wyglądają płuca. Czy zwiększa się liczba konsolidacji, czy mamy do czynienia z tym, że zaczyna pojawiać się obraz białego płuca, czy być może odwrotnie pojawiają się artefakty linii A?
Tak jest, możemy wzmóc naszą czujność wobec tych pacjentów, u których pogarsza się obraz ultrasonograficzny płuc, choć ich ocena kliniczna jeszcze na to nie wskazuje. To jest ta grupa pacjentów, którzy być może za chwilę będą wymagali intensywnej opieki medycznej, a my możemy to widzieć troszkę wcześniej.
I czwarta sytuacja to pacjenci hospitalizowani z powodu COVID będący w ciężkim stanie klinicznym. W takim stanie klinicznym, kiedy transport do pracowni tomografii komputerowej jest obarczony dużym ryzykiem. Wtedy podobnie jak w trzecim scenariuszu właściwie badanie ultrasonograficzne pozostaje dla nas bardzo ważnym orężem w ocenie płuca. I tutaj jest coś, na co warto zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że COVID tylko przechodzi w gorsze stadia bądź w lepsze, ale no, może dojść na przykład do nadkażenia bakteryjnego, że nagle zobaczymy obraz u pacjenta świadczący o charakterystycznym dla bakteryjnego zapalenia płuc. To też dla nas jest bardzo cenną informacją w tej grupie pacjentów.
A też możemy zerknąć do innych narządów, bo oczywiście u tych pacjentów, u których zwłaszcza rozwija się ARDS, często towarzyszy temu zaburzenie funkcji serca, krążenia, nieprawidłowa praca serca, zaburzenia rytmu serca, ocena stanu nawodnienia, ocena świadomości tego pacjenta, obrzęku mózgu, pracy nerek, pracy jelit i tak dalej. W tym wszystkim USG jest niezwykle pomocne, jeżeli tylko potrafimy, czy chcemy z tego korzystać. I to jest rzeczywiście ta czwarta sytuacja, o której warto pamiętać.
Tak my to widzimy i tak my widzimy rolę ultrasonografii. Zanim przejdziemy dalej, jeszcze raz podkreślimy, że wiemy, że jest to badanie pomocnicze i nie chodzi nam o to, żeby teraz rezygnować z wykonywania innych badań i wszystko rozpoznawać na podstawie USG.
Oczywiście, USG ma swoje ograniczenia.
Dokładnie. Proszę Państwa, w zeszłą środę opublikowaliśmy podcast, który był podcastem Pryma Aprilisowym. Mam nadzieję, sprawił Państwu trochę radości, mieliśmy taką potrzebę, aby trochę zażartować i w takiej żartobliwej formie opublikowaliśmy na zeszłotygodniowy podcast. Wydawało nam się, że jesteśmy weseli, że to takie fajne jest. Tak nam się wydawało, prawda?
Milczę trochę, bo tak się nam wydawało, ale są lepsi.
Bo tak, ale są lepsi. Wpadło w nasze ręce coś, no my raczej tego nie robimy, to przyznamy się wprost, ale są takie sytuacje, że uważamy, że nie możemy zamilczeć, czy uważamy, że nie możemy przejść obok tego obojętnie, udając, że nic się nie stało.
Znaczy, możecie mieć Państwo też trochę wrażenie, że my, mówiąc o tym, że USG jest takie fajne, że USG płuc jest bardzo proste, że USG płuc jest szybką metodą diagnostyczną wspierającą naszą codzienną pracę, że my w każdym podcaście, których ostatnio kilka na ten temat było, robimy Państwa w balona, zwłaszcza wtedy, kiedy przeczytacie sobie zalecenia chociażby Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, mówiące o wskazaniach do badań obrazowych w zakażeniach koronawirusem.
I teraz przechodzimy do tego, o czym powiedziałeś na początku, do faktów i mitów.
No właśnie. Gdzie są fakty, gdzie kończą się fakty, a zaczynają się mity, jeżeli mówimy o ultrasonografii płuc?
No to ja na przykład przeczytam tobie takie zdanie, a ty powiesz fakty czy mity. Uwaga, zaczynam. Badanie USG płuc i interpretacja uzyskanych obrazów wymagają dużego doświadczenia, jak również bliskiego i długiego, nawet do 30 minut kontaktu lekarza z pacjentem, co sprzyja transmisji zakażenia z pacjenta na lekarza. Kropka.
To żeś pojechał teraz, drogi Mateuszu. Badanie USG i interpretacja uzyskanych obrazów wymagają dużego doświadczenia. Tak, to jest prawda, bo każda nasza praca, każde nasze działanie medyczne wymaga doświadczenia. Im więcej tego doświadczenia mamy, tym łatwiej nam jest interpretować. Natomiast my upieramy się przy swoim. Badanie USG w kontekście klinicznym jest jednym z najprostszych badań ultrasonograficznych, jakie możemy sobie wyobrazić. Musimy pamiętać o ograniczeniach tej metody, ale też o olbrzymich zaletach. Wszystko, co robimy, interpretujemy wobec konkretnych objawów klinicznych naszego pacjenta. I nie jest prawdą, zwłaszcza w odniesieniu do epidemii koronawirusa, że to badanie wymaga długiego czasu, nawet do 30 minut. Nie wiem, czy kiedykolwiek zdarzyło mi się wykonać tak długie badanie USG płuc któregokolwiek z moich pacjentów.
Publikowanie takich rzeczy w oficjalnym dokumencie Polskiego Towarzystwa Naukowego jest jawnym mijaniem się z prawdą, jest szerzeniem nieprawdziwych informacji, trzeba to wprost powiedzieć.
Tak, jest tworzeniem mitów, albo inaczej, próbą tworzenia faktów tam, gdzie mamy do czynienia z mitami. Całe dostępne piśmiennictwa, kiedy zajrzecie sobie Państwo do jakichkolwiek baz medycznych dostępnych w internecie, mówi o tym, że badanie USG jest badaniem krótkim. W podejrzeniu zapalenia płuc, pozaszpitalnego zapalenia płuc, to badanie trwa średnio do 6 minut. W sprawnych rękach, doświadczonych grupach zawodowych, a mówimy o lekarzach klinicystach, którzy potrafią to badanie wykonać, mają podstawowe umiejętności, to badanie jest jeszcze krótsze. Przyznam się Państwu, że zazwyczaj to badanie zajmuje mi mniej więcej tyle czasu, a nawet i mniej przy niespokojnych pacjentach, niż osłuchiwanie za pomocą stetoskopu.
To ja Ci przeczytam dalej. Nie zaleca się wykonywania USG płuc przez lekarzy bez dostatecznego doświadczenia w tym zakresie.
Prawda, to jest fakt.
Prawda, to jest fakt. Zgodzisz się ze mną. Dokładnie. Ja się z Tobą zgadzam.
Oczywiście.
Ale dalej mam jeszcze ciekawe. Okres epidemii nie jest również czasem na szkolenie lekarzy w tym zakresie, gdyż niepotrzebnie naraża ich na zakażenie. Kropka.
Takie były w czasie studiów, na pewno też miałeś takie zadania testowe. Prawda, prawda, związek przyczynowo-skutkowy, prawda, fałsz, fałsz, prawda, 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 bez związku i tak dalej. Prawda, prawda, bez związku, nie? Albo prawda, fałsz tak naprawdę. Okres epidemii nie jest czasem na szkolenie, ale w tej chwili jeszcze jesteśmy przed szczytem epidemii i to jest ostatni moment, żeby się nauczyć. My wszyscy uczymy się tego, jak radzić sobie z pacjentem z COVID-19. Nikt z nas tego nie potrafi, bo nigdy nie mieliśmy do czynienia z takimi pacjentami. Uczymy się, jakie leki stosować, jakie metody terapii wspomaganego oddechu stosować, jak opiekować się tymi pacjentami w domu, w szpitalu, na oddziałach intensywnej terapii, jak interpretować badania obrazowe, w tym badanie USG.
Oczywiście nie chodzi tu o to, żeby niedoświadczonego lekarza wysyłać na przyłóżkowe badanie ultrasonograficzne płuc, ale my uważamy, że okres epidemii jest właśnie czasem, kiedy należy się szkolić. Szkolić to nie znaczy zawsze te badania wykonywać bez doświadczenia, ale czytać, orientować się, wiedzieć, jakie są trendy na świecie. Nie mówimy tylko o Europie, mówimy o Chinach, mówimy na świecie. Co dzieje się, co można tą ultrasonografią zdziałać, jak można pomóc pacjentom. Pamiętajmy, że też są tacy pacjenci, którzy nie mogą mieć z różnych powodów wykonywanych badań tomokomputerowych, chociażby pacjentki ciężarne. I to jest, uważam, przynajmniej jeden argument, dlaczego warto tej ultrasonografii się nauczyć, ale to chyba jest zdanie, które przeczytaliśmy przed chwilą, jest tym, które mnie najbardziej zabolało w tych wytycznych. Otóż jak to jest możliwe, że lekarze z Wuhan, z Chin dzielą się swoim doświadczeniem? Wczoraj był webinar polskojęzyczny, dialog odnośnie wykorzystania ultrasonografii u pacjentów z COVID. Kilkaset osób w Polsce zasiadło przed komputerami, gdzie doświadczeni lekarze dzielili się swoimi obserwacjami, a Polskie Towarzystwo Radiologiczne twierdzi, że to nie, że to nie jest czas na szkolenie.
Znaczy, ja wejdę jeszcze w jedną rzecz. Ja nie bardzo rozumiem, co wspólnego szkolenie lekarzy w zakresie ultrasonografii czy jakiejkolwiek innej metody diagnostycznej ma wspólnego z niepotrzebnym narażaniem ich na zakażenie. To jest
no,
bez związku.
Bo mogą się, ale to można
rozumiem,
się
że być może jest okay, to jakiś dobra. Tutaj, czepiamy się.
Jasne. Badanie USG płuc nie jest uwzględnione w szkoleniu specjalizacyjnym w Polsce i dotychczas było stosowane rzadko. Uważaj teraz. Siedzisz?
Siedzę.
Głównie u dzieci w ośrodkach wysokospecjalistycznych w celu zminimalizowania narażenia na promieniowanie jonizujące. Ogromna większość radiologów nie ma doświadczenia w jego wykonywaniu. Ponadto liczba doniesień na temat skuteczności USG w diagnostyce COVID jest ograniczona.
Ale żeś treści teraz wysunął naraz, nie wiadomo od której zacząć. Prawda jest taka, że liczba doniesień na temat skuteczności USG w diagnostyce COVID-19 jest ograniczona, podobnie jak tomografii komputerowej. To jest nowa choroba, która istnieje od kilku miesięcy i wszyscy się tego uczymy, ale wiemy, jak wygląda śródmiąższowe zapalenie płuc i ten obraz się niczym nie różni. Wiemy, jakie są różnice we wstępnych doniesieniach między tą jednostką chorobową, jaką jest COVID-19, a poprzednimi i infekcjami wirusowymi, to jest jedna sprawa, to zamykamy. Natomiast nie jest prawdą, że badanie USG jest wykonywane w Polsce rzadko i tylko u dzieci w ośrodkach wysokospecjalistycznych w celu zminimalizowania promieniowania jonizującego. To nie jest prawda. W wielu miejscach od POZ-ów przez oddziały zajmujące się pacjentami dorosłymi, skończywszy również na pediatrii i na oddziałach neonatologicznych, USG jest coraz powszechniej wykonywane. Dlaczego tego nie widać w tym dokumencie? Bo rzeczywiście nie jest to badanie, które wykonują radiolodzy. To jest badanie, które wykonują klinicyści, traktując to podobnie jak osłuchiwanie, uzupełniając ocenę kliniczną za pomocą stetoskopu, stetoskopem XXI wieku, jak nazywamy głowicę USG. I prawda jest taka, że ogromna większość radiologów nie ma doświadczenia w wykonywaniu badania USG płuc i nie jest to uwzględnione obecnie w programie specjalizacyjnym. Ale nie jest prawdą to, że w ogóle nie uczy się młodych lekarzy, bo i w programie specjalizacyjnym z neonatologii, i w programie specjalizacyjnym z pulmonologii badanie USG jest uwzględnione. Chwała klinicystom, że doceniają wartość badania USG i trochę mały psztyczek do radiologów, że nie chcą pójść krok dalej. Mam nadzieję, że to się za chwilę stanie na naszych oczach i nie chcą docenić klinicznego znaczenia tego badania. Oczywiście TK jest, było i będzie złotym standardem i nikt z nas nie dyskutuje. My znamy ograniczenia tej metody, jakie wiążą się z obrazowaniem ultrasonograficznym.
Ja tutaj trochę krócej. Ja pracuję w przychodni. Jest to najczęściej przeze mnie wykonywane badanie USG point of care. Częściej niż badanie USG jamy brzusznej. Uwielbiam to badanie. Nie tylko u pacjentów pediatrycznych, u pacjentów dorosłych. Prosta sytuacja. Pacjent dorosły, obciążony POHP, niewydolność serca. Czy duszność ma przyczynę kardiologiczną czy pulmonologiczną? To taki problem można rozwikłać w granicach 2-3 minut.
To jest prawda. To, o czym mówiliśmy, to jest fajna metoda wtedy, kiedy mamy pacjenta z dusznością i potrzebujemy szybkiej diagnostyki, wstępnej diagnostyki różnicowej, pamiętając o ograniczeniach, ale znając olbrzymie zalety.
To dalej będę czytał. Badanie jam opłucnowych w celu uwidocznienia objętości płynu nie należy utożsamiać z USG płuc. Tu się zgadzamy.
Tu się zgadzamy, ale częściowo. Badanie jam opłucnowych jest częścią przezklatkowej oceny ultrasonograficznej płuc.
Oczywiście, że tak. Rozpoznanie wysięku w jamach opłucnej, objaw rzadko spotykany u pacjentów z COVID-19, zwłaszcza w pierwszych fazach choroby, jest łatwe i wymaga od badającego jedynie podstawowego doświadczenia w zakresie diagnostyki USG.
Tak, to jest
prawda,
to,
ale nie wiem, co to wnosi.
Nie ma nic wspólnego, bo to, że wysięg w jamach opłucnowych jest rzadkim objawem, o tym mówimy od dawna i o tym wszyscy wiedzą, dokładnie. I to tutaj nic nie wnosi. Teraz zamienimy się rolami, ja ci przeczytam następne zdanie. USG nie służy do rozpoznawania COVID-19. W badaniu tym można uwidocznić jedynie zmiany w obwodowych częściach płuc, a w szczególnych sytuacjach USG może być wykorzystywane do monitorowania przebiegu choroby, zwłaszcza u pacjentów chorych z niewydolnością oddechową.
No i my o tym już powiedzieliśmy trochę wcześniej. My powiedzieliśmy, jakie są te obszary, w których to badanie płuc można u pacjentów z COVID wykonać. Oczywiście nie służy do rozpoznania. Powiedzieliśmy, jakie są kryteria rozpoznania. I tutaj jakby wyłania się z tego całego dokumentu Polskiego Towarzystwa taki wniosek, iż jakby... Znaczy, ja rozumiem ten strach, że radiolog się boi, że go wezwą do oceny płuc.
Bezpośredniego kontaktu z pacjentem często.
Tak, ale chyba nie ma co się bać, bo tak naprawdę to USG płuc nie jest dedykowane dla radiologów. Tak? To prawdziwą wartość tego badania poznaje klinicysta. No zdajmy sobie sprawę o tym, o czym mówiliśmy na początku, w jak różnych sytuacjach może nam to się przydać. Zdajmy sobie sprawę, że żyjemy w warunkach, w których znaczenie słowo złoty standard no, trochę traci na znaczeniu, bo co z tego, że tomografia, że PCR jak za kilka tygodni, to czas oczekiwania może być tak długi i dostępność tak mała, że będziemy musieli sobie jakoś radzić. I tak naprawdę w tym całym dokumencie zabrakło mi pewnego rodzaju otwartości. Zabrakło mi pewnego rodzaju otwartości na to, co dzieje się na świecie, otwartości na poszukiwania nowych form diagnostyki pacjentów, na wykorzystywaniu tego, co już mamy i także na otwartość doświadczeń innych specjalistów. Raczej mamy do czynienia z dokumentem, w którym ktoś dąży do tego, aby okopać się na swoim stanowisku i broń Boże nie brać udziału w ultrasonografii płuc. Taki jest mój odbiór tego dokumentu.
To trochę martwi, że znowu jakby tworzymy dwa odrębne światy. Świat radiologii i świat medycyny klinicznej. Znowu nie ma tego wspólnego patrzenia, zwłaszcza, tak jak wspomniałeś, jeżeli posłuchamy naszych kolegów z innych krajów, chociażby z Włoch, którzy mówią, że badanie USG jest jedynym badaniem obrazowym, na które mogą sobie pozwolić w okresie epidemii. Jeden lekarz, pełna ocena kliniczna pacjenta. Każde inne działanie wiąże się z angażowaniem większej liczby lekarzy czy personelu medycznego. USG pozwala zamknąć pełną ocenę w obrębie jednej osoby badającej. I to jest niezwykle cenna rzecz, o której warto pamiętać.
USG wykorzystania nigdy, jednego zestawu ochrony osobistej. Oczywiście. Przepraszam, że wejdę w słowo.
USG nigdy nie będzie górowało albo rzadko kiedy będzie miało swoją przewagę diagnostyczną nad badaniem tomografii komputerowej i nikt z nas tym nigdy nie dyskutował. Ma bardzo dużo ograniczeń to badanie, ale traktowane jako część oceny klinicznej, wykonywane przez klinicystów, staje się naprawdę potężnym narzędziem i o tym nie zapominajmy. Przepraszamy, jeżeli kogoś uraziliśmy naszym krytycznym spojrzeniem, ale wydaje się nam, że takie krytyczne spojrzenie jest też cenne z pewnego punktu widzenia. Warto się spierać, warto dyskutować, warto pokazywać różny punkt patrzenia na to samo. My jesteśmy gotowi na krytykę również i nie obrażamy się, jeżeli ktoś nam pstryczka w nos strzeli wtedy, kiedy my troszkę rozmijamy się z prawdą. Zgodzisz się, Mateusz?
Ja się z tobą całkowicie zgodzę, ale obok tego dokumentu nie mogliśmy przejść obok. Staramy się na szczyty empatii się wzbić, aby zrozumieć autorów tego dokumentu w tym trudnym czasie. Mimo wszystko jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z wieloma lekarzami różnych specjalizacji. Wszystkich chętnie nauczymy na tyle, na ile będziemy mogli ultrasonografii płuc. To nie tak, że epidemia nie jest czasem nauki. Tu chodzi o to, że nie wiadomo, kiedy ta epidemia się skończy. Jesienią może być kolejny pik zachorowań. I skoro można się nauczyć i to za darmo, i to nie wychodząc z domu, to why not?
Dokładnie, a im więcej będziemy narzędzi wykorzystywać po to, żeby pomóc naszym pacjentom, tym lepiej. Im bardziej będziemy otwarci na wiedzę i na doświadczenie, też czerpane od naszych przyjaciół z różnych stron świata, tym lepiej dla nas. Patrzmy na to wszystko krytycznym okiem, pamiętajmy o ograniczeniach, ale nie okopujmy się we własnym naszym świecie. Więcej współpracy, więcej uśmiechu, więcej zaufania do siebie, a nam wszystkim będzie chyba łatwiej.
Zdrowia i odporności.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.